aktualności Radia Watykańskiego.
Łzy żalu i radości to łaska, dzięki której możemy dostrzec Jezusa, przypomniał papież podczas porannej mszy z udziałem watykańskiej żandarmerii.
W Światowy Dzień Autyzmu przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia zachęca do solidarności z dziećmi dotkniętymi tym zaburzeniem rozwoju i ich rodzinami. Przypomina też w 8. rocznicę śmierci Jana Pawła II jego nauczanie o prawach osób niepełnosprawnych.
W Nigerii wciąż giną chrześcijanie. 19 wyznawców Chrystusa zabito w stanie Kaduna.
We wtorek 2 kwietnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszamy na nasz program informacyjny.
Dziś rano papież Franciszek odprawił w kaplicy domu świętej Marty mszę dla kolejnej grupy pracowników Watykanu. Tym razem byli to przedstawiciele żandarmerii watykańskiej, która czuwa nad bezpieczeństwem i porządkiem na terenie najmniejszego państwa świata. Żandarmi dbają też o osobistą ochronę Ojca Świętego poza Pałacem Apostolskim.
Czasami okularami, przez które widać Jezusa, są łzy. W ten sposób w krótkiej homilii papież Franciszek nawiązał do sceny z dzisiejszej Ewangelii, gdzie opisane jest spotkanie Zmartwychwstałego z płaczącą Marią Magdaleną. Przypomniał przy tym historię tej grzesznej kobiety, której wiele przebaczono, bo bardzo umiłowała. Nad grobem Jezusa jej nadzieje legły w gruzach i dopiero przez łzy, które okazują się łaską, dostrzega swego mistrza. Niech Bóg da nam wszystkim łaskę, by móc, jak ona, powiedzieć: widziałam Pana, nie dlatego, że mi się ukazał, ale we wnętrzu mojego serca, dodał Ojciec Święty.
Nie można nigdy tracić z oczu całościowej wizji osoby, przypomina przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia w przesłaniu na 6 Światowy Dzień Autyzmu. Arcybiskup Zygmunt Zimowski wzywa do autentycznej, braterskiej solidarności z dziećmi dotkniętymi tym zaburzeniem rozwoju i ich rodzinami.
Trzeba być otwartym na dzieci autystyczne w różnych dziedzinach działań społecznych, edukacyjnych, katechetycznych, liturgicznych, odpowiednio do ich zdolności relacji, pisze watykański minister zdrowia. Dla kogoś, kto otrzymał dar wiary, taka solidarność staje się pełną współczucia bliskością z cierpiącym na wzór Chrystusa, miłosiernego Samarytanina. Arcybiskup Zimowski zwraca też uwagę, że obchody Dnia Autyzmu zbiegają się z 8. już rocznicą śmierci Jana Pawła II. Przypomina jego ogromną troskę o niepełnosprawnych.
Już pod koniec swego pontyfikatu błogosławiony papież pisał do uczestników Międzynarodowego Sympozjum o godności i prawach osób niepełnosprawnych umysłowo. Jakość życia wewnątrz danej wspólnoty mierzy się zaangażowaniem w opiekę nad najsłabszymi i najbardziej potrzebującymi oraz poszanowaniem ich ludzkiej godności. Również osobie niepełnosprawnej trzeba ułatwiać udział, na ile jest dla niej możliwe, w życiu społeczeństwa. Musimy jej pomóc, by realizowała wszystkie swoje możliwości fizyczne, psychiczne i duchowe, pisał 9 lat temu Jan Paweł II. Szef Watykańskiej Dykasterii Zdrowia w przesłaniu na Światowy Dzień Autyzmu podkreśla też bliskość obecnego papieża ubogim i cierpiącym. Przytacza jego słowa: musimy zachować w świecie żywe pragnienie absolutu, nie pozwalając, aby dominowała jednowymiarowa wizja człowieka, według której człowiek sprowadza się do tego, co produkuje i konsumuje. Jest to jedna z najniebezpieczniejszych pułapek naszych czasów, mówił przed 2 tygodniami Ojciec Święty Franciszek.
Święta wielkanocne ukazały ożywienie turystyczno-pielgrzymkowe w Rzymie. Tak wynika z danych opublikowanych wczoraj przez burmistrza wiecznego miasta Gianniego Alemanno. Oblicza się, że w tym okresie przybyło do Rzymu o ponad 13% turystów i pielgrzymów więcej niż rok temu, co idzie pod prąd tendencji w ogarniętych recesją Włoszech. Jak przyznaje Alemanno, nie mała w tym zasługa nowego papieża, który przyciągnął tak znaczną liczbę ludzi z kraju i zagranicy. To ożywienie widoczne jest nie tylko na papieskich ceremoniach, ale także w muzeach Watykanu i Wiecznego Miasta.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Choć Kościół żyje już radosnym czasem Wielkanocy, chrześcijanie w Syrii wciąż przeżywają swoją kalwarię. Przypomina o tym melchicki patriarcha Antiochii i całego wschodu Grzegorz III w emocjonalnym liście otwartym do papieża Franciszka. Zwierzchnik katolików obrządku melchickiego zwraca uwagę, że cierpienie Syryjczyków przypomina drogę krzyżową, na której potrzebny jest także Szymon Cyrenejczyk. Liczy przy tym, że taką rolę mógłby odegrać właśnie Ojciec Święty.
Potrzebujemy Twojej pomocy, napisał melchicki patriarcha. Syria Cię błaga. Zarówno nasi wierni, jak wszyscy syryjscy obywatele liczą na Waszą świątobliwość, oczekując jakiejś inicjatywy ze strony Waszej świątobliwości, Watykanu, Kościoła katolickiego, ponad miliarda wiernych na świecie. Jak wyjaśnia patriarcha Grzegorz, chodzi o inicjatywę, która wytyczyłaby drogę do zakończenia kryzysu, ustania zbrojeń, przemocy, terroru, porwań, chaosu i śmierci. Zaznacza przy tym, że bez tego syryjski konflikt może rozlać się na kraje ościenne i cały region bliskowschodni.
Maronicki diakon zginął tydzień temu na skutek wybuchu bomby w centrum Damaszku. 35-letni duchowny wracał do domu po rozdaniu żywności ubogim.
Benjamin Camille w tym trudnym okresie był nam bardzo bliski, zawsze obecny i otwarty, dzielił się z innymi wszystkim, co miał, wspomina maronicki arcybiskup Samir Nassar. Według niego diakon dostąpił niezwykłej łaski, stając się męczennikiem podczas Wielkiego Tygodnia.
Do brutalnego morderstwa rektora seminarium w Bangalurze na południu Indii doszło w nocy z niedzieli wielkanocnej na poniedziałek. Ciało księdza Tomasa odnalezione wczoraj zmasakrowano do tego stopnia, że początkowo nie można go było zidentyfikować. Według ustaleń policji napad miał na celu kradzież, zniknęły bowiem dokumenty z biura duchownego. Złodzieje nie zabrali natomiast żadnego z drogich sprzętów, które się tam znajdowały.
Metropolita Bangaluru wyraził ogromne ubolewanie z powodu śmierci kapłana. Ksiądz Tomas był niezwykle pobożnym, skromnym i spokojnym człowiekiem, którego odejście jest wielką stratą dla wszystkich, szczególnie zaś dla samego seminarium, podkreślił arcybiskup Bernard Moras. Duchowny przez 30 lat pełnił posługę w papieskim seminarium duchownym świętego Piotra w Bangalurze. Przez dwie kadencje był tam rektorem.
19 osób zostało zabitych w wyniku ataku na chrześcijańską osadę w środkowej Nigerii. Na wioskę Ataka w stanie Kaduna najechało około 30 mężczyzn strzelających na oślep do mieszkańców. Agresorzy byli prawdopodobnie muzułmańskimi hodowcami bydła z grupy zwanej Fulanami. Wśród ofiar są także kobiety i dzieci. 4,5 tysiąca osób opuściło swoje domy z obawy przed kolejnymi atakami.
W tym rejonie bardzo często dochodzi do konfliktów między muzułmańskimi pasterzami a chrześcijańskimi rolnikami. Tylko w ciągu kilku ostatnich dni w podobnych incydentach zginęło ponad 60 osób.
W tym miesiącu mija 10 lat od męczeńskiej śmierci 7 członków anglikańskiego zakonu Bractwo Melanezyjskie. W 2003 roku oddali oni życie za Ewangelię i pokój na Wyspach Salomona.
Bractwo Melanezyjskie zostało powołane do pracy na rzecz pojednania w rejonie nękanym przez konflikty etniczne. W czasie wojny domowej zakonnicy udzielali pomocy humanitarnej wszystkim poszkodowanym. Jeden z członków bractwa został zamordowany, gdy wiózł list do partyzanckiego przywódcy. 6 innych współbraci udało się w podróż po jego ciało. Z podróży tej nigdy nie powrócili. Było to coś jak ukrzyżowanie. Cała lokalna społeczność widziała w nich nadzieję, a oni przepadli, wspomina Filipa Hitchen z sekcji anglojęzycznej Radia Watykańskiego. Przedmioty, których używali anglikańscy męczennicy, znajdują się obecnie w Bazylice Świętego Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie. Jest to sanktuarium świadków wiary w najnowszych czasach.
Myślę o tych wszystkich, którzy w ostatnich dniach stracili życie w Republice Środkowoafrykańskiej. Jesteśmy znowu w bardzo trudnej sytuacji. Ludziom towarzyszy poczucie niepewności, powiedział arcybiskup Dieudonné Nzapalainga.
Metropolita Bangi wyraził zaniepokojenie możliwym podłożem religijnym ostatnich wydarzeń w kraju. Siedzimy na bombie, źli ludzie mogą doprowadzić do wybuchu naszego domu. Nie chciałbym, byśmy to zbagatelizowali, podkreśla hierarcha. Źródła kryzysu nie są religijne, lecz polityczne, ale podjęte działania, słowa czy gesty wobec wspólnoty chrześcijan wywołują wrażenie, że mamy do czynienia z kryzysem religijnym. Duchowny podkreślił także, że nadszedł już ostatni moment, by położyć kres działaniom budzącym nienawiść na tle religijnym, która mogłaby być wymierzona w chrześcijan.
Po fiasku negocjacji z rządem rebelianckie ugrupowanie Seleka siłą przejęło władzę w kraju i zajęło stolicę. Lider ugrupowania, Michel Djotodia, ogłosił się prezydentem, rozwiązał parlament i rząd, zawiesił konstytucję, wprowadził też godzinę policyjną. Nie przeszkadza to jednak tamtejszym grupom przestępczym w bezkarnym kontynuowaniu grabieży. Arcybiskup Nzapaleinga przypomina, że Seleka powinna wziąć odpowiedzialność za ochronę ludności i jej mienia. Domaga się, by sprawcy ataków i grabieży byli ścigani i karani.
Apel do przywódców duchowych o rozwiązanie konfliktu między muzułmanami a buddystami w Birmie wystosował arcybiskup Charles Maung Bo. Kolejną falę przemocy na tle religijnym spowodował incydent, do którego doszło między muzułmańskim kupcem a jego buddyjskim klientem z Miktili. W centralnej Birmie zginęło ponad 40 osób, wysiedlono około 130 tysięcy muzułmanów, a rozwścieczony tłum zniszczył 37 meczetów.
Lokalne władze wprowadziły stan wyjątkowy, który nie zakończył jednak zamieszek. Z Miktili rozprzestrzeniły się one na inne miasta środkowej i południowej Birmy, szczególnie w regionie Bago. Muzułmanie w obawie przed atakami zabezpieczają swoje domy i szkoły. Dzisiejszej nocy zginęło 13 chłopców, którzy nie mogli wydostać się z internatu, gdzie wybuchł pożar, ponieważ zamknięto drzwi wejściowe, a w oknach umieszczono kraty. W obliczu nasilającej się wrogości między wyznawcami islamu i buddyzmu arcybiskup Bo podkreśla: bez względu na religię czy rasę, wszyscy obywatele mają te same prawa. Zarówno buddyzm, islam, jak i chrześcijaństwo uczą miłości i współczucia. Katolicki hierarcha dodaje też, że żadna ustawa ani interwencja wojskowa nie rozwiążą problemu. Trzeba stosować prawo miłości. Zwierzchnicy religijni powinni się spotkać, porozmawiać i podjąć wspólne działania.
Na Ukrainie myśli się już o lipcowych obchodach 1025. rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej. W ramach przygotowań w ukraińskiej stolicy zostaną odnowione pomniki świętych Włodzimierza i Olgi, Cyryla i Metodego, Andrzeja Apostoła oraz liczne cerkwie. Ponadto przy przelotowej trasie nad Dnieprem powstanie nowy pomnik upamiętniający chrzest Rusi.
Ukraińska delegacja wzięła udział w pierwszym posiedzeniu Cerkiewno-Społecznego Komitetu Organizacyjnego przygotowującego obchody, któremu przewodniczył w Moskwie tamtejszy patriarcha prawosławny Cyryl. Organizatorzy pragną, by najważniejsze miejsce zajęły w nich procesje planowane od 27 do 30 lipca w wielkich miastach Rosji, Białorusi i Ukrainy. Główne uroczystości odbędą się w stolicach tych trzech krajów, które są dziedzicami Rusi Kijowskiej.
Kiedy mija 8 lat od śmierci błogosławionego Jana Pawła II, o tym swoim długoletnim profesorze pamięta szczególnie Katolicki Uniwersytet Lubelski. Obecna rocznica przypada w roku wiary, co skłania do refleksji nad działalnością Karola Wojtyły jako jednego z ojców Soboru Watykańskiego II. Wiąże się to również z jego zaangażowaniem naukowym przed wyborem na stolicę Piotrową.
Karol Wojtyła, krakowski biskup i kardynał, bez mała ćwierć wieku był profesorem filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i kierował katedrą etyki aż do października 1978 roku.
Nie trzeba przekonywać, jak ważnym wydarzeniem dla patrona Instytutu, czyli błogosławionego Jana Pawła II, było uczestniczenie w Soborze Watykańskim II.
Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL.
W ostatniej części Soboru uczestniczył w dwóch bardzo ważnych komisjach. Jedna, która pracowała nad deklaracją o wolności religijnej, a druga nad konstytucją o Kościele w świecie współczesnym.
27-letni pontyfikat Jana Pawła II kontynuował, interpretował i wprowadzał w życie nauczanie soborowe, do którego sam Karol Wojtyła wniósł wiele w dziedzinie refleksji nad człowiekiem i jego relacją do Boga i świata. Z Lublina Krzysztof Chudzik.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.